Tomasz nie śpiał przed mikrofonem. Audycję realizuje Krzysztof Mysiak w Radiu Lublin. Czas na Studio Wschodnie. A dziś naszym gościem jest dr Kinga Smoleń z Katedry Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Z którą dziś porozmawiamy o sprawie Turcji. Turcja bowiem mówi nie wstąpieniu Szwecji i Finlandii do NATO. Turecki prezydent oskarża te kraje o wspieranie organizacji terrorystycznych, mówiąc bardzo ostro, szczególnie Szwecja jest prawdziwym pensjonatem dla turystów. Skąd taka, na początek pytanie, stanowcza rzeczywiście i ostra postawa Turcji w tej sprawie?
Abyśmy mogli zrozumieć reakcję Turcji na ewentualne rozszerzenie Sojuszu Północnoatlantyckiego o państwa nordyckie, powinniśmy pochylić się nad genezą i istotą konfliktu pomiędzy Turcją a Kurdami, a szczególnie pomiędzy Partią Pracujących Kurdystanu. Jest to organizacja, która powstała w latach 70. Wyłoniła się ona z nurtu socjalistycznego i co jest istotne, członkowie tej organizacji odrzucają wszelkiego rodzaju funkcjonowanie Kurdów w autonomii. Mam tutaj na myśli autonomię zarówno Kurdów, którzy mieszkają w Turcji, jak i w Iraku, w Iranie oraz w Syrii. I tutaj celem wojowników z Partii Pracujących Kurdystanu jest stworzenie niepodległego państwa dla Kurdów. A jak oczywiście wiemy, powstanie takiego państwa wiązałoby się z aneksją części terytorium wspomnianych przeze mnie przed chwilą państw, na których zamieszkują Kurdowie. Co oczywiste, nie spotyka się jakby z ich pozytywną reakcją. Natomiast jeżeli chodzi o samą Partię Pracujących Kurdystanu, dlaczego wzbudza ona tak duże kontrowersje wśród głównie Turków? Mianowicie w 1984 roku jej przywódca ogłosił powstanie zbrojne przeciwko Turcji. I od tego czasu z mniejszym bądź też większym natężeniem toczą się walki pomiędzy Turcją a wojownikami z PKK. I na czym polega kontrowersja? Mianowicie członkowie Partii Pracujących Kurdystanu organizują zamachy terrorystyczne. Nie tylko, przede wszystkim może na gmachy użyteczności publicznej. Także organizują zamachy chociażby w bankach, w centrach handlowych albo w kurortach za granicą, wszędzie tam, gdzie jest bardzo duże prawdopodobieństwo albo pewność, że znajdują się Turcy. I właśnie z tego względu, ze względu na skalę, powiedziała, ofiar, które w przeciągu tych kilkudziesięcioleci wyniosły już ponad 42 tysiące osób po obu stronach, z tego też względu Turcja, ale i między innymi Unia Europejska uznają Partię Pracujących Kurdystanu za organizację terrorystyczną. Stąd taka bardzo radykalna postawa Recep'a Tayyip'a Erdoğana.
To skoro takie stanowcze stanowisko, no to w takim razie spróbujmy wyjaśnić, jaka jest rola i udział Szwecji w tych problemach tureckich z Kurdami.
Przede wszystkim Szwecja przyjęła wielu wojowników z Partii Pracujących Kurdystanu, czyli notabene obywateli Turcji, którzy działali w ramach struktur Partii Pracujących Kurdystanu i obawiając się, prawda, reperkusji, konsekwencji swoich działań, mówiąc kolokwialnie, uciekli do Szwecji, gdzie uzyskali schronienie. I tutaj mamy z jednej strony Kurdów, natomiast z drugiej strony także głównie w Szwecji schronienie, azyl polityczny znalazło bardzo wielu dziennikarzy, aktywistów związanych z tak zwanym ruchem Gulena, który został właściwie oskarżony przez władze Turcji o zorganizowanie w 2016 roku w lipcu nieudanego zamachu stanu. Ja tylko wspomnę, że Ruch Gulena jest to taka wpływowa bardzo organizacja, która posiada siatki w państwach całego świata i właśnie założycielem tego ruchu jest Abdullah Gulen, który w przeszłości był bliskim politycznym współpracownikiem obecnego prezydenta Turcji, natomiast na skutek konfliktu stał się jednym z głównych politycznych wrogów. I właśnie z tego powodu wszelkiego rodzaju aktywiści, dziennikarze powiązani z Gulenem, albo też tacy, którzy krytykują rząd Erdoana, no, ich spotykają negatywne reperkusje w postaci oczywiście prześladowań, w postaci różnego rodzaju wysokich wyroków sądu, więc aby po prostu uniknąć tego rodzaju konsekwencji, oni uciekają, między innymi do państw nordyckich. I tutaj jedną z takich osób jest były redaktor naczelny dziennika Zaman, który po puczu w 2016 roku został zamknięty. Natomiast współpracownicy dziennikarza no, zostali aresztowani i otrzymali wysokie wyroki. Podobnie jak wojskowie, którzy także mieli uczestniczyć we wspomnianym puczu. No, to jest jakby taka charakterystyka państw, w których występują rządy autorytarne.
Chociaż jakby trzeba powiedzieć, że Amerykanie czy Zachód te oskarżenia tureckie pod adresem czy to poszczególnych dziennikarzy, czy osób związanych z ruchem Gulena i Kurdów, te oskarżenia odrzucają po prostu, bo dla Zachodu działalność tego choćby ruchu no, to jest działalność prodemokratyczna i
walka z reżimem.
Prozachodnia i tak.
Tak. To sam Gulen ma przebywać na terytorium Stanów Zjednoczonych, o co także wielokrotnie Erdoğan oskarżał swojego zachodniego sojusznika. I tutaj także to jest powód do zgrzytu na linii Turcja-Stany Zjednoczone.
Wspomniany dziennikarz też, on też publicznie wypowiadał się, także przy okazji tego konfliktu związanego z kwestią ewentualnego poszerzenia NATO o Szwecję i Finlandię, mówiąc, że no właśnie znalazł schronienie w Szwecji, bo w Turcji grozi mu kara, zdaje się chyba nawet śmierci.
Tak, niewykluczone. Na pewno kara wieloletniego więzienia, być może kara śmierci, bowiem Erdoğan już wielokrotnie zapowiadał wprowadzenie i zastosowanie tej kary śmierci, chociaż ja myślę, że na razie, biorąc pod uwagę wewnętrzne uwarunkowania w państwie, czyli głównie ogromny kryzys gospodarczy, przecież inflacja sięga tam obecnie ponad 70%, to Erdoğan nie będzie w kontekście tych uwarunkowań chciał, tak mówiąc kolokwialnie, drażnić Zachodu i stosować tej kary śmierci, bowiem Zachód, tutaj jeżeli chodzi o sferę gospodarczą, głównie Unia Europejska, główny partner handlowy, podmiot, z którego napływają do Turcji przecież inwestycje zagraniczne, on byłby, ten podmiot bardzo by skrytykował Turcję i jakby te relacje byłyby bardzo, jeszcze gorsze, a proszę pamiętać, że one nie są łatwe. Tutaj na to wiele jakby elementów się nakłada, bo i reżim, bo i właśnie reżim rządów prezydenta Erdoğana i właśnie taka ekspansywna, wroga polityka Turcji wobec Kurdów, stosunek reżimu wobec opozycji, no i oczywiście współpraca z Rosją. Tutaj mamy wiele punktów spornych, Turcja, Zachód, więc sądzę, że no, w pewnym momencie Erdoğan przystopuje, aby jakby nie przelicytować.
No właśnie, tutaj przy okazji komentarzy dotyczących tej sprawy wiele się mówi o właśnie i taka narracja dotycząca pewnej gry politycznej, właśnie pewnych oczekiwań, ale to może zanim spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie, czy rzeczywiście Turcja podbija tą stawkę, czy próbuje, to jednak jakby kluczowe oczekiwanie Turcji, czyli jakby zmiana podejścia zarówno Szwecji, jak i Finlandii do Kurdów, do działalności no, opozycyjnej tych organizacji. Czy to jest jakby realne żądanie tureckie, no, patrząc rzeczywiście na obecną sytuację, na też ten entuzjazm właściwie całego, czy prawie całego sojuszu związany z ewentualnym rozszerzeniem paktu?
Myślę, że nie. Jeżeli chodzi o te żądanie związane z wydaniem wojowników partii pracujących Kurdystanu, a także opozycjonistów Turcji, to sądzę, że nie może ona liczyć. Więc na co może liczyć? Na pewno na długotrwały dialog z Sojuszem Północnoatlantyckim i być może na ponowną możliwość zakupu od Stanów Zjednoczonych myśliwców F-35. Przypomnijmy, te myśliwce miały zostać sprzedane Turcji kilka lat temu, ale cała inwestycja została zablokowana przez USA ze względu na coraz bliższą współpracę Turcji z Rosją i zakup przez Turcję rosyjskiego systemu obrony lotniczej. Proszę zwrócić uwagę, Turcja, państwo, które przekazuje ogromne składki, drugie co do wielkości pod względem PKB spośród wszystkich państw członkowskich. Państwo, które przez lata odgrywało ogromną rolę w kontekście bycia tak zwaną wschodnią flanką NATO. I teraz...
No ale też drugą siłą, to trzeba wyraźnie podkreślić, drugą siłą natowską.
Drugą siłą w sojuszu. I taki podmiot nawiązuje bliską współpracę no, z głównym, no teraz już na pewno wrogiem Sojuszu Północnoatlantyckiego. To zachwiało spójnością organizacji i musiało spotkać się ze zdecydowaną odpowiedzią Zachodu. No i teraz Erdoğan liczy, że te rozmowy z NATO pozwolą mu zakupić myśliwce F-35 i jest także przekonany, że być może uda mu się skłonić państwa nordyckie do zniesienia embarga na eksport do Turcji broni i to embargo zostało wprowadzone, tutaj wspomnę, w 2019 roku przez Szwecję i Finlandię z powodu właśnie ataków, jakich Erdoğan dokonywał na Kurdów, głównie na północy Syrii, także i w Iraku. Te działania były dość ekspansywne, odbiły się szerokim echem w przekazie medialnym. I myślę, że to są te dwa główne elementy, czy czynniki, może tak powinnam to ująć, które Turcja może dla siebie ugrać. Natomiast nic więcej, na pewno nie zmiana stosunku państw zachodnich do opozycji. Absolutnie nie.
Ale jednak mamy no właśnie takie radykalne wypowiedzi prezydenta Erdoğana, którym mówi, że on sobie nie wyobraża w tej chwili rozszerzenia. Padają takie słowa no, lekceważące wobec dyplomatów szwedzkich i fińskich. No to więc, no właśnie, czy to jest jednak, jak rozumiem, podbijanie pewnej stawki w negocjacjach z NATO, ale z drugiej strony być może to, o czym mówiło się jeszcze kilka dni temu, czyli ten taki optymistyczny scenariusz szybkiego rozszerzenia, no gdzieś się ulatnia i szans na jego realizację może nie ma rzeczywiście tak szybko, jakby prawie cały sojusz i Zachód chciał.
Na pewno Turcja nie zablokuje akcesji Szwecji i Finlandii do NATO. Jeżeli mówimy o takiej pogardliwej, wrogiej nawet retoryce Erdoğana wobec Finlandii oraz Szwecji, to można stwierdzić, że jest to klasyczna strategia stosowana przez prezydenta Turcji od lat. Czyli mamy tutaj od lat wyraźną dominację antyzachodniej retoryki i tak naprawdę jest to zabieg służący konsolidacji takiego konserwatywnego, skupionego wokół Partii Sprawiedliwości i Rozwoju elektoratu, czyli tej partii, z której wywodzi się prezydent Erdoğan. I tutaj chodzi po prostu o to, aby podbijać słupki poparcia dla partii rządzącej i dla prezydenta, a to jest teraz dla niego potrzebne, właśnie w kontekście wspomnianego przeze mnie kryzysu gospodarczego.
Podbijać słupki te słupki poparcia, ale z drugiej strony może jednak właśnie podbijać tę cenę, którą przyjdzie na to zapłacić za to rozszerzenie i większe bezpieczeństwo na wschodniej flance, no bo też chyba pamiętając właśnie jak Turcja rozgrywała choćby kwestie podczas kryzysu uchodźczego, kiedy de facto też negocjowała konkretne pieniądze z Unii Europejskiej, strasząc zalewem uchodźców, których no, wypuści do Europy, a stawiając de facto wtedy Unię Europejską pod ścianą.
Tak, ale proszę zwrócić uwagę, proszę sobie przypomnieć, że później po podpisaniu tej umowy migracyjnej pomiędzy Turcją i Unią Europejską Erdoğan jeszcze próbował podbijać piłeczkę, prawda? Czyli dążył do tego, aby zwiększyć pomoc finansową Unii dla Turcji, także domagał się szybszego zniesienia wiz dla Turków i nic nie ugrał. Więc mam wrażenie, że tutaj jest podobna sytuacja. Erdoğan waży, na ile może sobie pozwolić i także wie, że nie może przelicytować, bowiem tutaj jakby wchodzą nam względy geopolityczne, bowiem Turcja paradoksalnie znalazła się w niełatwiej dla siebie sytuacji w momencie agresji Rosji w Ukrainie. Bo jak wiemy, Turcja ma rozbudowane interesy zarówno z Rosją, jak i z Ukrainą, ale przecież i z Zachodem. Jest członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego. I właśnie w tej sytuacji jakby nie ma, są tylko dwie możliwości. Albo Turcja będzie z NATO, albo będzie z Rosją. Ale analizując jakby skalę działań Rosji w Ukrainie, a biorąc pod uwagę także rozbieżność interesów Turcji i Rosji w kontekście np. między innymi Morza Czarnego, czy też właśnie generalnie polityki na Kaukazie, to należy zwrócić uwagę na to, że te interesy są tak rozbieżne z jednej strony, z drugiej strony jakby biorąc pod uwagę to, że Turcja analizuje konflikt w Ukrainie w szerszym kontekście, mianowicie postrzega ten konflikt jako konflikt długotrwały, wieloletni pomiędzy Federacją Rosyjską a Sojuszem Północnoatlantyckim i w tej takiej szerszej perspektywie opowiada się za NATO. Dlaczego? Bowiem te relacje z Rosją, one przez niektórych były określane mianem strategicznego partnerstwa. Ja bym raczej powiedziała, że to było taktyczne partnerstwo. Państwa te były sobie potrzebne. Czy w kontekście
czyli pragmatyzm w tej sprawie zwycięża.
Tak, pragmatyzm, oczywiście, typowy dla polityki pragmatyzm, bo państwa były sobie potrzebne w Syrii, państwa są sobie potrzebne w kontekście współpracy energetycznej, bo Rosja musi, prawda, sprzedawać gaz ziemny, Turcja chce sobie zagwarantować bezpieczeństwo energetyczne, także Turcja jest potrzebna, jakby Rosji była potrzebna do tego, aby właśnie w jakiś sposób antagonizować się z Zachodem, aby też krytykować Zachód, bo taki czarny PR jest po prostu na rękę Putinowi i zawsze był jakby jego takim klasycznym instrumentem wykorzystywanym do rozbijania czy jedności Zachodu, prawda, czy solidarności. Więc mamy współzależność klasyczną dwóch państw, państw, które w pewnym momencie były bardzo krytykowane przez Zachód i izolowane, ale teraz mamy pewnego rodzaju inną sytuację geopolityczną i w dłuższej perspektywie czasu to tak naprawdę NATO jest uznawane za gwarant bezpieczeństwa dla Turcji, pomimo oczywiście ogromnej, znaczy może ta nieufność się zmniejsza, ale jeszcze dużej nieufności pomiędzy tymi dwoma partnerami.
Jest dzisiaj z nami dr Kinga Smoleń z Katedry Stosunków Międzynarodowych UMCS. Do naszej rozmowy wracamy za kilka chwil.